szarpanina, która wymknęła się spod kontroli. Myślał, że nie żyje. Przyczyną utonięcie. W życiu każdego nastolatka dzieje się bardzo wiele. Od pierwszych, tych jedynych relacji, które weryfikowane przez czas prawie zawsze po prostu się kończą, po przyjaźnie i spotkania ze znajomymi, które stanowią ważną część życia, wówczas może nawet najważniejszą. Czas, który charakteryzuje się większymi lub mniejszymi tajemnicami i tak zwanymi swoimi sprawami. I chociaż większość z nich to niezagrażające bezpieczeństwu epizody, to nie zawsze i nie wszystko kończy się pomyślnie. Zapraszam na historię Wiktorii Cichockiej. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do województwa opolskiego, do Krapkowic, miasta położonego około 30-40 km od granicy z Czechami. Mury obronne, stare miasto, wieża Bramy Górnej to tylko kilka zabytków, które warto w tym miejscu odwiedzić. W 2015 roku w Krapkowicach wraz z rodzicami mieszka 15-letnia wówczas Wiktoria. Dziewczyna prowadzi życie takie typowe dla nastolatki. Chętnie spotyka się ze znajomymi, ma kilka bliższych koleżanek i przyjaciółek, z którymi wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami i planami, ale też pierwszymi zauroczeniami. Na co dzień uczy się w trzeciej klasie krapkowickiego gimnazjum, w klasie o profilu sportowym. Dobrze odnajduje się w grach zespołowych, a szczególnie w piłce ręcznej. Nierzadko w roli bramkarza reprezentuje szkołę w turniejach. 7 marca 2015 roku miał być dniem jak każdy inny. Wiktoria zaplanowała sobie na ten dzień wiele zadań, w tym także spotkanie ze znajomymi. Wszystko przebiega pomyślnie, dziewczynom udaje się zobaczyć w oddalonym od rodzinnego domu nastolatki o kilka kilometrów Gogolinie. Natomiast po godzinie 18 Wiktoria postanawia wrócić do domu. W międzyczasie rozmawia jeszcze z kimś ze swojej rodziny przez telefon. Tego wieczoru wybiera najkrótszą drogę do domu. Postanawia pójść ścieżką przez las. Dystans, który musi pokonać, wynosi jakieś 2 kilometry. Wraz z upływem kolejnych minut, potem godzin, Wiktoria nie wraca do domu. Mimo, że jej bliscy próbują się z nią skontaktować, to okazuje się to bezskuteczne. Wiktoria wcześniej nie zachowywała się w podobny sposób. Kiedy obiecywała, że wróci do konkretnej godziny, tak też się działo. Gdyby nie była wystarczająco odpowiedzialną dziewczyną, nie uzyskałaby pozwolenia na spotkania z koleżankami i samotny powrót do domu o takiej godzinie, w której w porze zimowej najczęściej jest już ciemno. Poza tym telefon, przedmiot, z którym każdy młody człowiek wręcz się nie rozstaje. Wiktoria również. Bardzo często wymienia wiadomości ze swoimi przyjaciółkami, tego pamiętnego wieczoru także, więc tym bardziej fakt, że nie odbiera od rodziców połączeń, nie odpisuje na SMS-y, jest dość mocno zastanawiający i niepokojący. W każdym razie rodzice 15-latki, wiedząc, że brak kontaktu z córką nie oznacza niczego dobrego, postanawiają zgłosić jej zaginięcie na policję. A jakiś czas później zarówno rodzina, jak i znajomi próbują podjąć działania poszukiwawcze na własną rękę. Sprawdzają różne miejsca, w tym także teren wzdłuż brzegu Odry. W akcję zaangażowało się kilkadziesiąt osób. W międzyczasie do mediów trafia jej zdjęcie wraz z rysopisem. Dziewczyna w wieku 15 lat, o wzroście 175 cm, szczupłej sylwetce, ciemnobrązowych, długich i prostych włosach. W dniu zaginięcia ubrana w ciemno-szare leginsy, czarno-czerwone buty sportowe, jasno-szarą koszulę z długim rękawem i skórzaną czarną kurtkę. Poproszono wówczas o przekazywanie informacji związanych ze sprawą. Liczono na to, że pojawi się szczegół, który umożliwi ustalenie miejsca jej pobytu, tego, czy coś jej zagraża, czy wymaga natychmiastowej pomocy. Weryfikowano różne opcje dotyczące ewentualnych przyczyn zniknięcia Wiktorii. Tak naprawdę jest to czas, w którym nie można wykluczyć uprowadzenia, innych zdarzeń związanych z przestępstwem, zniknięcia dla zabawy czy też ucieczki z domu. Chociaż żadnych dokumentów ani innych najpotrzebniejszych rzeczy Wiktoria ze sobą nie zabrała. Takie sytuacje wcześniej się nie zdarzały, ale tego, że ze względu na rozczarowanie, silny zawód miłosny, jakąś inną osobistą tragedię, o której rodzice mogliby nawet nie wiedzieć, a w związku z którą Wiktoria zechciałaby tak po prostu zniknąć, wykluczyć też nie można. W każdym razie z racji tego, że mowa o zaginięciu dziecka, policja bardzo szybko podejmuje działania poszukiwawcze. Sprawdzono nagrania z kamer monitoringu, logowania telefonów Wiktorii, a policjanci z psami tropiącymi przeszukiwali lasy, zbiorniki wodne i opuszczone budynki. Bez skutku. Okazuje się bowiem, że jednym z ostatnich miejsc, w którym Wiktoria na pewno była, były okolice lasu, przez który musiała przejść, aby wrócić do domu drogą na skróty. Potwierdzono także, że szła w pobliżu gogolińskiego ronda. Widziano ją również niedaleko dworca autobusowego w Gogolinie. Udaje się także dotrzeć do wiadomości, które jeszcze tego wieczoru wysyłała do jednej ze swoich koleżanek. Ich treść była krótka, ale wymowna. W drodze do domu napisała: „On za mną idzie”. Miał to być mężczyzna ubrany w dres. Kolejna wiadomość dotyczyła tego, że idzie przed nią. Następna, że znowu go widzi. Koleżanka, nie traktując tych słów poważnie, miała jej polecić próbę poderwania wspomnianego mężczyzny, na co Wiktoria miała odpowiedzieć: „To nie jest fajne”. Na pytanie czemu nie otrzymała już żadnej odpowiedzi. W międzyczasie, również w kontekście treści SMS-ów, które w pewnym momencie stają się głównym szlakiem, którym ludzie zajmujący się tą sprawą w nadziei na jej szybkie i szczęśliwe rozwiązanie podążają, chociaż nie wykluczają tego, że jakaś część wiadomości mogła zostać napisana przez człowieka odpowiedzialnego za zniknięcie Wiktorii, zeznania składają świadkowie, w tym rodzina i znajomi nastolatki, a także jej koleżanki. Z wyjaśnień klaruje się dość zaskakujący i niepokojący obraz sytuacji, bo okazuje się, że jakieś 2, może 3 tygodnie przed zaginięciem miała wspominać o mężczyźnie, który od jakiegoś czasu miał za nią chodzić. Miał nigdy jej nie zaczepić, do niczego nie namawiać, niczego nie proponować. Miało to wyglądać tak, jakby regularnie ją obserwował. Niemniej jednak w związku z treścią SMS-a dotyczącego tego, że idzie za nią pewien mężczyzna, o którym napisała „on”, a nie ktoś, zakładano, że mogła znać tego człowieka lub przynajmniej go kojarzyć. I chociaż Wiktoria miała nie mieć żadnych problemów z rówieśnikami, miała być lubianą i cenioną przez nich koleżanką, może trochę skrytą, ale uprzejmą i taką przyjacielską, bez wrogów i podejrzanych ludzi wokół, to ta informacja zaskakuje, bo o żadnym mężczyźnie, żadnej z osób, która mogłaby w tej sytuacji właściwie zareagować, o tym nie powiedziała. Być może nie czuła z jego strony poważnego zagrożenia, być może była to jedna z tajemnic, których nastolatkowie mają dość sporo. Zakładano także, że mogła to być wymyślona historia. Mijają kolejne dni. Mimo pozyskania wielu nowych informacji, nie pojawiają się te, dzięki którym możliwy byłby znaczący przełom. Nikomu nie postawiono zarzutów, nikogo nie zatrzymano. Stworzono natomiast specjalną grupę policjantów, której celem było jak najszybsze rozwiązanie sprawy Wiktorii. Poszukiwania zaginionej dziewczyny trwają. W międzyczasie podjęto próbę ustalenia kolejności wydarzeń z soboty 7 marca, ale też szczegółów z życia nastolatki. Pojawiają się także różne hipotezy, a krąg podejrzanych sukcesywnie się zawęża. Z kolei na różnych forach internetowych osoby śledzące postępy w sprawie Wiktorii dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi m.in. przyczyny jej zaginięcia. Próbują także wytypować winnych bądź winnego. Pojawiają się tam także personalia ojca nastolatki, być może dlatego, że dzień przed zaginięciem dziewczyna miała się z nim pokłócić. Chcąc odciąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia, mężczyzna decyduje się na badanie wariografem. Wyniki jednoznacznie wskazują, że podejrzenia kierowane pod jego adresem były niczym innym jak krzywdzącą, niepodpartą żadnymi dowodami, opinią internautów. Na przełom w tej sprawie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jak się okazuje, aż 11 kolejnych długich dni. 18 marca 2015 roku na terenie ogrodzonej stacji przepompowni ścieków w Krapkowicach pracownicy wodociągów i kanalizacji, rozwiązując awarię, odnajdują ciało kobiety. Wezwane na miejsce służby zabezpieczają ślady, a także ciało do dalszych badań. Niestety stopień rozkładu nie pozwala na szybką identyfikację. Niezbędne są szczegółowe badania DNA, chociaż pewne podejrzenia co do personaliów odnalezionej osoby pojawiają się niemal od razu. W związku z powyższym poinformowano rodziców Wiktorii o zaistniałej sytuacji. Zorganizowano także czas, w którym mieli określić, czy odnaleziona kobieta może być ich zaginioną przed blisko 2 tygodniami córką. W zależności od źródeł. Z jednych wynika, że rodzice nie rozpoznali Wiktorii, z innych, że owszem. Tą ostatnią wersję potwierdza także Rutkowski, który jakiś czas po odkryciu ciała zostaje zaangażowany w sprawę. Niemniej jednak przy dziewczynie nie znaleziono telefonu, stąd pojawiło się przypuszczenie, że mógł zostać skradziony. Odnaleziono natomiast zawieszkę na łańcuszek w kształcie serduszka i taki sam but, w którym tuż przed zaginięciem Wiktoria chodziła. To właśnie te rzeczy miały nie dawać spokoju rodzicom, bo scenariusz, jakoby 18 marca odnaleziono ich córkę, stawał się coraz bardziej zasadny. Niestety ich obawy potwierdzają wyniki badań DNA z Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. Odnaleziona tego dnia dziewczyna to z całą pewnością 15-letnia Wiktoria. Bardzo szybko pojawia się przypuszczenie, że dziewczyna mogła stać się ofiarą przestępstwa. Pozostawały jednak kluczowe dla sprawy pytania. Śledczy mieli bardzo trudne zadanie, bo czekało ich ustalenie tego, co się właściwie stało tego marcowego wieczoru, dlaczego ciało Wiktorii znalazło się w tym konkretnym miejscu, ale też kto jest za to wszystko odpowiedzialny. Wyniki autopsji dostarczyły informacji o przyczynie zgonu. Chociaż początkowo nie informowano o niej opinii publicznej, podobno z uwagi na dobro śledztwa, to ostatecznie okazuje się, że dziewczyna straciła życie w wyniku utonięcia. Nie pozostawało więc nic innego jak podjęcie próby odnalezienia sprawcy bądź sprawców, bo zdaniem rodziców Wiktorii to, co się wydarzyło, a następnie okoliczności ukrycia ciała, nie mogły być sprawką tylko jednej osoby. Śledczy wytypowali grono podejrzanych. Równocześnie swoje działania wykonywali ludzie z biura Rutkowskiego. Ich zdaniem winnym mógł być 24-latek, podobno chory psychicznie. W internecie miał opisywać swoje fantazje dotyczące współżycia z nastolatkami i chęci wykorzystania 8-letniego dziecka. Policja nie znalazła podstaw do zatrzymania, jednak zdaniem Rutkowskiego to właśnie przestępstwo na tle intymnym było tym, do którego doszło 7 marca 2015 roku. Podobno był jeszcze drugi podejrzany, ale nie podano żadnych informacji odnośnie kontekstu. Na jednej z konferencji prasowych, którą zainicjowało biuro Rutkowskiego, na której oprócz tego, że przekazano mediom najnowsze informacje, to zalecono także szczególną ostrożność. Przypuszczano, że sprawca może zechcieć powtórzyć swój czyn. Oprócz tego wyznaczono nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za wskazanie personaliów osoby odpowiedzialnej za odebranie życia Wiktorii. Z kolei w kontekście pytań dotyczących tego, w jaki sposób ciało dziewczyny znalazło się w tym konkretnym miejscu, zasugerowano, że sprawca mógł mieć wspólnika bądź wspólników, co swoją drogą jako najbardziej prawdopodobny scenariusz rodzice nastolatki dość często podkreślali. Ich zdaniem, działając w pojedynkę, sprawca musiałby przeciągnąć ciało Wiktorii po ziemi, w związku z czym pojawiłoby się wiele śladów. Podobno przeprowadzono eksperyment z manekinem, po którym uszkodzenia były bardzo widoczne, a których ani na ciele, ani na ubraniach Wiktorii miało nie być. Wszystko wskazywało na to, że była niesiona, a zdaniem rodziców dziewczyny, jeden człowiek nie poradziłby sobie z tym sam. Mimo to w tej wersji ani policja, ani prokuratura nie dopatrzyła się zasadności. Pojawiły się też sugestie, że sprawca mógł mieć samochód, którym przewiózł ciało w tą konkretną lokalizację. Z kolei jako sposób na dostanie się na teren przepompowni wskazano przejście przez dziurę w siatce ogradzającej teren. Z tych słów wyklarowało się bardzo prawdopodobne przypuszczenie, że sprawca mieszkał gdzieś w pobliżu, że musiał doskonale znać okolicę, co dość skutecznie wykorzystał. Na pytania dotyczące kwestii nieefektywnych poszukiwań w tym rejonie, Rutkowski miał odpowiedzieć, że było to związane z zamknięciem obiektu na kłódkę. W związku z tym wejście na teren przepompowni i poszukiwania w tym konkretnym miejscu okazały się niemożliwe. Zdaniem specjalistów atak, sposób i miejsce ukrycia ciała mogło być związane z zawodem miłosnym i chęcią wręcz zohydzenia ciała. A sprawca miał silny stosunek emocjonalny do swojej ofiary, natomiast miejsce ukrycia ciała nie było przypadkowe. nie wykluczano motywu intymnego. Mógłby o tym sugerować fakt częściowo roznegliżowanego ciała, ale tego, że doszło do próby wykorzystania, nie brano za pewnik. Wraz z kolejnymi informacjami, również tymi, które napływają ze strony mieszkańców, wraz z ich weryfikacją, bo nie brakowało doniesień o tym, że ktoś widział Wiktorię w Prudniku, a ktoś inny w autobusie do Opola, w pewnym momencie śledczy natrafiają na kluczowy dla odnalezienia sprawcy trop. Podjęte działania skutkują zatrzymaniem 17-letniego Artura W. Dochodzi do tego 2 miesiące po tragedii, dokładnie 6 maja 2015 roku. Mężczyznę zastano w jego rodzinnym domu. Bardzo szybko okazuje się, że schwytano właściwego człowieka, bo podczas składania zeznań nastolatek częściowo przyznaje się do winy. Swoimi opisami wypełnia brakujące w sprawie Wiktorii luki. Jakiś czas później przeprowadzono wizję lokalną, zabrano kilka jego ubrań, buty i laptopa. Rozmawiano także z jego ojcem, który nie krył zaskoczenia zachowaniem i bezwzględnością swojego syna. O zaledwie 2 lata starszy od Wiktorii chłopak to mieszkaniec powiatu krapkowickiego, bardzo dobrze znany lokalnej policji, głównie za drobne kradzieże. Toczyło się w stosunku do niego kilka spraw, gdzie odpowiadał w sądzie dla nieletnich, ale każda z nich zakończyła się umorzeniem. Zgodnie z opinią sąsiadów rodziny W, zarówno dzieciństwo, jak i późniejsze życie Artura nie należało do najłatwiejszych. W domu nie brakowało kłótni i alkoholu, w związku z czym w pewnym momencie mama Artura się z niego wyprowadza, zabierając ze sobą jedno dziecko. Artura zostawia z ojcem, co zapewne również ma wpływ na jego dalszą przyszłość, bo w domu nadal dochodziło do awantur, w związku z którymi policja często musiała interweniować. Co do 7 marca 2015 roku. Tego sobotniego wieczoru, zgodnie ze zeznaniami Artura, miało dojść do nieszczęśliwego wypadku. Jak twierdził, chciał jedynie ukraść Wiktorii telefon, jak się później okazuje o wartości około 400 zł. Jednak sytuacja miała znacznie się skomplikować, a później wręcz wymknąć się spod kontroli. Chłopak miał nie spodziewać się aż tak zdecydowanej reakcji ze strony napadanej nastolatki, a miała dość mocno sprzeciwić się jego zachowaniu, a tym bardziej tak bezczelnej próbie kradzieży. Będąc jakiś metr za Wiktorią, Artur postanawia wyrwać jej telefon. Wtedy nastolatka się odwraca i wykręca mu rękę. W związku z powyższym wywiązuje się między nimi szarpanina. W pewnym momencie popchnięta bądź uderzona o poręcz w klatkę piersiową przez Artura Wiktoria upada i uderza głową w beton. Niemal od razu traci przytomność. Wtedy chłopak zabiera telefon i ucieka w stronę domu. W pewnym momencie zdaje sobie sprawę z tego, co się przed chwilą wydarzyło, postanawia więc sprawdzić, w jakim stanie jest pozostawiona chwilę wcześniej dziewczyna. Kiedy zauważa, że Wiktoria się nie poruszyła, nadal leży w takiej pozycji, w jakiej ją zostawił, stwierdza, że najprawdopodobniej nie żyje. Postanawia ukryć jej ciało. Znając teren, przypomina sobie o pobliskiej przepompowni, tej samej, w której około 2 tygodnie później Wiktoria zostanie odnaleziona. Wracając do domu, miał wyrzucić telefon do rzeki, aby maksymalnie utrudnić bądź uniemożliwić namierzenie aparatu. I chociaż przeprowadzono przeszukanie we wskazanej przez Artura lokalizacji, to nie znaleziono niczego, co mogłoby potwierdzać jego słowa. Ta wersja, ale także inne, bo mężczyzna kilkukrotnie zmienia zdanie, jest weryfikowana przez śledczych, a przeprowadzone wyniki badań, w tym także autopsji, wykluczają słowa Artura odnośnie przyczyny zgonu. Okazuje się, że w chwili, w której myślał, że skoro Wiktoria się nie rusza, to na pewno nie żyje, jego założenie było błędne. Dziewczyna nadal żyła, a obrażenia, których doznała, nie zagrażały ani jej życiu, ani zdrowiu. Skutkowały natomiast utratą przez nią przytomności. Arturowi W. nie postawiono wówczas zarzutu odebrania życia, a spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Groziło mu 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa wydaje się być tą z kategorii beznadziejne, bo do przestępstwa doszło w odosobnionym miejscu, o późnej porze. Do pewnego momentu nie było też żadnych dowodów bezpośrednich, poza zeznaniami Artura W., co do których również istniały pewne podejrzenia, bo równie dobrze mógł pewne sytuacje przedstawić inaczej, tylko po to, by umniejszyć swoją winę i jednocześnie otrzymać niższą karę za swoje czyny. Niemniej jednak w ramach kolejnych czynności, w tym także badań z zakresu genetyki i antropologii, udaje się zebrać na tyle silny materiał dowodowy, w tym zabezpieczone na ubraniu Artura W. ślady biologiczne. Jak sam miał potwierdzić, ale też wynikało to z nagrań kamer monitoringu, tego tragicznego wieczoru wspomnianą kurtkę miał na sobie. W związku z powyższym skierowano do sądu akt oskarżenia. Chłopak został aresztowany na 3 miesiące. W międzyczasie wychodzi na jaw, że w chwili popełnienia przestępstwa Artur W. był pod wpływem środków odurzających. Potwierdzono także, że Wiktoria znała lub przynajmniej kojarzyła Artura. Nie wiadomo jednak, czy to on był wspomnianym przez nią wśród koleżanek obserwującym ją dresem. Zdaniem rodziny, zaczepiając Wiktorię, Artur musiał chcieć od niej czegoś więcej. Kiedy zaczęła się bronić, uderzył, a ostatecznie odebrał życie. Ich zdaniem, gdyby chodziło mu jedynie o telefon, posiadając niechlubne doświadczenie w drobnych kradzieżach, szybko by jej go wyrwał i po prostu uciekł. Tak się jednak nie stało. Prokuratura zażądała najsurowszego możliwego wyroku, czyli 25 lat pozbawienia wolności. W związku z tym, że w chwili popełnienia przestępstwa nie był osobą pełnoletnią, mimo że sąd zdecydował, że będzie odpowiadał jak osoba dorosła, to maksymalną grożącą mu karą był właśnie taki wyrok. Takiej samej kary domagał się także pełnomocnik rodziny Wiktorii. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Opolu skazuje Artura W. na 14 lat pozbawienia wolności. Ponadto miałby zapłacić po 100 tysięcy zadośćuczynienia rodzicom Wiktorii, natomiast po upływie 7 lat za kratami mógłby ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Kwestię surowości wyroku sąd tłumaczył okazaną przez sprawcę skruchą, ale także brakiem świadków, którzy mogliby potwierdzić opisany przez Artura W., a przede wszystkim ustalony przez prokuraturę jako ten najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń. Zdaniem rodziny zasądzony wyrok był nieadekwatny do popełnionego czynu. Według ówczesnego ministra sprawiedliwości także. Złożono apelację. W tej sprawie wpłynęły 3 odwołania, z których wynikało, że prokuratura i rodzina wnioskują o zaostrzenie kary, natomiast obrona Artura W. o zmianę kwalifikacji czynu na rozbój i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawa trafia do Wrocławskiego Sądu Apelacyjnego, który w styczniu 2017 roku zaostrza karę, skazując Artura W. na 25 lat pozbawienia wolności. Powołano się wówczas na doświadczenia i konflikty z prawem, to, że chętnie zażywał różne substancje, a nadzór kuratora niewiele pomógł. Ponadto uwzględniono opinię, z której wynikało, że jest człowiekiem zdemoralizowanym, bez możliwości resocjalizacji, bo różne metody terapeutyczne nie przyniosły zamierzonego efektu i jest niewielka szansa, że się to zmieni. I chociaż zasądzony wyrok był najsurowszym z możliwych, to rodzice Wiktorii nie kryli rozczarowania sytuacją prawną, w związku z którą Artur W. nie mógł zostać skazany na dożywocie. Ich zdaniem więzienie stanie się dla Artura W. miejscem, w którym będzie mógł zdobywać wiedzę, uczestniczyć w różnych zajęciach, skończyć szkołę i wiele, wiele innych. A po odbyciu kary korzystać z wolności pracując, zwiedzając świat, zakładając rodzinę. Wszystko to, na co będzie miał ochotę. Wszystko, co jedną swoją decyzją odebrał 15-letniej Wiktorii. Historia Wiktorii jest jedną z tych, która udowadnia, że nie potrzeba ani specjalnych okoliczności, ani specjalnych motywów, aby doszło do tragedii. W tej sprawie głównym motywem miał być telefon, chociaż pojawiają się głosy, że niekoniecznie jest on tym właściwym. Być może Artur zdecyduje się powiedzieć kiedyś o tym, jak było naprawdę, a być może prawdę już znamy, ale jakoś tak ciężko w to wszystko uwierzyć. Szczególnie, że mowa o tak błahej rzeczy, jak wart kilkaset złotych telefon. W tym odcinku to już wszystko, ale mam do Was prośbę. Chciałabym, abyście zaproponowali sprawę zaginięcia, o której mogłabym opowiedzieć w którymś z kolejnych odcinków. Ważne, aby nie była aż tak bardzo znana, bo platformy blokują takie odcinki, traktując je jako powielanie treści. Tradycyjnie zachęcam do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródło jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.